Lot patrolowy ciągnął się już 9 z rzędu godziny. Ciągnął się. To było bardzo trafne określenie. Pilot Pirks siedział na swoim fotelu, opięty i obandażowany pasami jak mumia. Tyle, że ręce i nogi miał wolne i apatycznie spoglądał na ekrany. Przez 6 tygodni latali dwójkami, w odstępie 300 kilometrów. Ale potem baza wróciła do poprzedniej taktyki. Sektor był pusty, absolutnie pusty i nawet o tę jedną patrolową rakietę było w nim za wiele. Ale niepodobna mieć na mapach gwiazdowych dziur. Więc dalsze loty kontynuowano w pojedynkę. Pirks wystartował jako 18 z kolei, licząc od skasowania dwójkowych patroli. Nie mając nic lepszego do roboty, zastanawiał się nad tym, co się stało z Thomasem i Wilmerem. W bazie nikt już o nich prawie nigdy nie wspominał, ale podczas lotów człowiek jest dostatecznie samotny, aby pozwolić sobie na myślenie najbardziej nawet bezpłodne. Latał już prawie 3 lata, 2 lata i 4 miesiące, mówiąc całkiem dokładnie, i uważał się za starego rutyniarza. Astronuda po prostu zjadała go, chociaż wcale nie był pozerem. Lot patrolowy porównywano nie bez słuszności do siedzenia w poczekalni u dentysty. Jedyna różnica polegała na tym, że dentysta nie przychodził. Gwiazdy nie ruszały się. Rzecz jasna, Ziemi wcale nie było widać, albo jeśli się miało nadzwyczajne szczęście, wyglądała jak malutki rąbek posiniałego paznokcia. I to tylko w pierwszych 2 godzinach lotu, bo potem stawała się gwiazdą podobną do innych, tyle że się powoli przesuwała. W Słońce, jak wiadomo, patrzeć w ogóle nie można. W takiej sytuacji problem chińskich łamigłówek i gier zręcznościowych stawał się doprawdy palący. Obowiązkiem pilota było jednak wisieć w kokonie pasów, kontrolować ekrany zwykłe i radarowy, od czasu do czasu meldować bazie, że nic nie zaszło, sprawdzać wskazania jałowego biegu reaktora, a czasem, ale to już nadzwyczaj rzadko, przychodził z zasięgu sektora sygnał wzywający pomocy albo nawet SOS. I wtedy należało gnać na złamanie karku, ale to była gratka, która zdarzała się nie częściej niż raz. 2 razy w roku. Jeśli to wszystko przemyśleć, okaże się dopiero zrozumiałe, że przeróżne myśli i majaki pilotów z punktu widzenia Ziemi i zwykłych pasażerów rakietowych, wręcz zbrodnicze, były aż nadto ludzkie. Kiedy człowieka otacza 1,5 tryliona kilometrów sześciennych próżni, w której nie znalazłoby się ani szczypty popiołu z papierosa, wtedy życzenie, aby stało się cokolwiek, nawet jakaś okropna katastrofa, zamienia się w istną obsesję. W ciągu swoich 172 lotów patrolowych pilot Pirks przeszedł rozmaite fazy psychiczne. Bywał senny, zgorzkniały, czuł się starcem. Dziwaczał, bliski był myśli o jakimś bynajmniej niełagodnym rodzaju szaleństwa. Na koniec zaś jął sobie, podobnie trochę jak w czasach studiów, wymyślać rozmaite historie, nieraz tak skomplikowane, że dla ich zakończenia nie starczyło nawet całego patrolu. Inna rzecz, że nudził się dalej. Zapuszczając się w labirynt samotnych rozważań, Pirks wiedział dobrze, że na pewno nic nie wymyśli i zagadka zniknięcia jego 2 kolegów pozostanie nierozwiązana. Czyż nie głowili się nad nią z wiadomym rezultatem najtężsi eksperci bazy i instytutu przez całe miesiące? Dlatego skłaniał się raczej do puszczania w ruch prosiaczków i wilka. Zajęcie to bowiem, może nie mniej jałowe, było przynajmniej niewinniejsze. Ale silniki milczały. Nie było żadnego powodu dla ich uruchomienia. Rakieta mknęła po wycinku niezmiernie wydłużonej elipsy, której jednym ognisku znajdowało się Słońce. I prosiaczki musiały czekać lepszych czasów. A zatem, co się stało z Thomasem i Wilmerem? Laik prozaiczny zacząłby od przypuszczenia, że ich rakiety zderzyły się z czymś. Na przykład z meteorem albo z obłokiem pyłu kosmicznego. Ze szczątkiem kometowej głowy, czy choćby z kawałkiem jakiegoś starego rakietowego wraka. Jednakże zderzenie takie było równie mało prawdopodobne, co znalezienie dużego brylantu na środku ruchliwej ulicy. Odpowiednie obliczenia wykazują zresztą, że znaleźć taki brylant jest o wiele łatwiej.